Witam Państwa, Lech Pilarski. Czy ASF i ptasia grypa wyeliminują hodowców z naszego województwa? Czy są rekompensaty za straty z tytułu likwidacji stad z powodu ASF-u i właśnie ptasiej grypy? Czy jest pomoc dla tych, którzy zechcą zmienić profil produkcji hodowlanej? Rząd kieruje wsparcie, co prawda, dla małych gospodarstw, oferując m.in. jałówki mięsne. Czy to wystarczy? O tym i o jeszcze innych mechanizmach pomocowych porozmawiamy dzisiaj w programie. Zapraszam. A naszymi gośćmi są dzisiaj Bożena Jelska oraz Mariusz Nackowski ze Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej oraz Antoni Sowiński z Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej. Witam Państwa, dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy są jakieś szacunki, ile strat poniosły gospodarstwa z powodu ASF-u? Ile stad hodowli zlikwidowano, Panie Antoni?
Na pewno dużo.
Ale nie ma takich dokładnych danych, dokładnych liczb?
Pewnie są. Są prowadzone takie ścisłe wyliczenia, no ale na chwilę obecną, no to jeśli chodzi o ogniska ptasiej grypy, to głównym ogniskiem jest zdarzenie w miejscowości Krypno.
A jeżeli chodzi o ASF, to tutaj no, sporo większych tak, problemów było.
Na chwilę obecną czynnik ludzki, który przeniósł to zagrożenie w głąb Polski, został chyba opanowany, a na dzień dzisiejszy najwięcej przypadków dzika spotyka się w okolicach Puszczy Mielnickiej.
Czyli tam bliżej Bugów, w tamtych rejonach.
Tak, dokładnie, bo to strefa przy granicy z Ukrainą, także w tym kierunku.
Ale sporo stad już wcześniej zlikwidowano. Weźmy tutaj cały ten nasz pas wschodni, to tam sporo tych hodowli było zlikwidowanych.
Od 2014 roku, kiedy w powiecie sokólskim po raz pierwszy stwierdzono ognisko ASF-u, to właśnie mój powiat borykał się najbardziej z tym problemem. I oficjalnie zostało zgłoszonych do zaprzestania produkcji około 4000 świń. Natomiast to były gospodarstwa, które oficjalnie zrezygnowały z produkcji i
małe,
otrzymały,
duże,
tak, różne. I te świnie nie zostały zabite i zutylizowane, tylko normalnie poszły do procesu, do przetwórstwa. I te gospodarstwa otrzymały w zamian rekompensaty przez okres 4 lat. Będą otrzymywać za każdą niehodowaną sztukę. Natomiast bardzo dużo...
To są
dużo...
duże pieniądze?
Nie, to nie są duże pieniądze. To jest w granicach 50 zł za każdą świnię, której się nie utrzymuje w ciągu roku. Przez kilka na początku dobrych lat, rocznie. Walczyłam w Sejmie o to, żeby te rekompensaty były wyższe. No nie udało mi się wtedy 3 lata temu przekonać ani posłów, ani rządu co do tego, do tej decyzji, żeby ta rekompensata jednak była wyższa, bo
ale to dosyć mało
to jest bardzo
no,
małe.
Ktoś miał 5 sztuk, zlikwidował
tak,
i dostanie
tak.
Przez 4 lata około 1000 zł.
To są bardzo małe pieniądze. W przypadku takich gospodarstw przekonywałam, że powinno to być 500 zł co najmniej, przynajmniej tyle, żeby rolnik mógł za te pieniądze kupić sobie tucznika do przerobu. No i co się stało w tamtym momencie? Część gospodarstw zgłosiła się tylko do oficjalnego wygaszania, natomiast część po prostu wygasiła sama. Te gospodarstwa nigdzie nie figurują, że one zaprzestały produkcji, natomiast bardzo dużo już gospodarstw, w ogóle nie ma żadnej świni w moim powiecie. I no,
to powiat sokólski jest no, wolny od świn?
Wolny praktycznie. To są pojedyncze, większe gospodarstwa, które dostosowały się, które spełniły zasady bioasekuracji. I może nawet nie to, nie bioasekuracja była problemem, która zdecydowała o tym, że te gospodarstwa nie mogły się dostosować, tylko po prostu rynek zbytu. Nie było chętnych na zakup, zostały zlikwidowane punkty skupu, nie było odbiorców, nikt nie chciał z naszego terenu kupować. I to w głównej mierze niższe ceny płacone 2 złotówki taniej od tych cen w innych regionach województwa zdecydowały o tym, że ludzie po prostu przestali świnie
nie przepisy,
hodować.
Tylko po nie, prostu bo... czysta żywa ekonomia tak, zabiła te hodowle.
Te przepisy nie były aż tak trudne do spełnienia. Nieraz rolnicy, żeby po prostu wygasić, to musieli niektórych rzeczy niby nie spełniać, chociaż je spełniali. Normalnie spełniali, ale nie musieli zrezygnować, bo nie mieli rynku zbytu.
Czy przez te 3 lata, panie Mariuszu, udało się jakoś te mechanizmy ekonomiczne zmienić, żeby no, część przynajmniej hodowców, która ma trzodę chlewną, miała opłacalną produkcję?
Znaczy, na szczęście, w nieszczęściu, ten pomór przeniósł się dalej. Dzięki temu, że go nie wybito wtedy, kiedy myśmy chcieli, nie stworzono strefy na wschodniej
mówimy
ścianie.
Mówimy o dzikach.
Mówimy o dzikach, tak? Bo w tej chwili mówmy sobie otwarcie, w Polsce afrykańskiego pomoru świń nie ma. mamy afrykański pomór świń u dzików. Ja zawsze tłumaczę, że mamy pomór świń u dzików. Mieliśmy go od 3 lat. Nadal ten pomór rozprzestrzenia się po Podlasiu i po kraju. Na szczęście, znowu w nieszczęściu
tym
naszym...
Tym nosicielem są dziki.
Są dziki. Tak, nikt nie udowodnił, że dzieje się inaczej. Oczywiście można mówić o jakichś tam psach, kotach, lisach i tak dalej. Natomiast nikt nie stwierdził, że to przeniósł człowiek. Oczywiście handlarz przewiózł, tak? Był moment, że handlarz...
A były takie podejrzenia, śledztwo w prokuraturze się trwa.
No, zostało to rozwiezione, tak? Nie dopilnowano, pomimo, że były ku temu warunki, że przepisy, które obowiązywały już wtedy, pozwalały na kontrolę, natomiast tego się po prostu nie kontroluje na drogach. Nie kontrolowało się wtedy. Na szczęście okazało się, że pomór i te strefy tak zwane niebieskie, które były w Hajnówce, tam też praktycznie zlikwidowano wszystkie świnie. Został jeden czy dwa większe gospodarstwa, mniejsi zlikwidowali, bo ich przestraszono, że nie będzie się od nich odbierać świni. Ci ludzie przestraszeni, z płaczem w oczach widzieliśmy kobietę, która płacząc po prostu powiedziała, że musi zlikwidować dorobek swojego życia. To były straszne sprawy. Na szczęście, mówię dla nas hodowców, choroba się przeniosła, na nieszczęście pewnie dla państwa. W tej chwili mamy strefę na Monieckim, mamy strefę na województwie już innym, czyli lubelskim, mazowieckim. Na szczęście, powtarzam, dla hodowców. I w tym momencie problem stał się wspólnym problemem.
Trzeba było dopracować się nowych mechanizmów wsparcia.
Musiało być to zrobione. Po prostu bunt rolników byłby taki, że tutaj nie byłoby innej możliwości. Wyszli rolnicy na drogi i stało się to, co się stało.
Jakby można to opisać, żeby nasi słuchacze się zorientowali?
Okazało się, że są przepisy, które pozwalają tak te sprawy załatwić, że te świnie można odbierać, że są mechanizmy, które pozwalają. Oczywiście to wymagałoby to dużo zachodu pewnie od osób decyzyjnych, od urzędników,
Przypomnijmy tę sytuację z zeszłego roku, że raptem zakłady przetwórcze mogły odbierać te teoretycznie zarażone sztuki. Trzeba było odpowiednio przepisy bioasekuracyjne wdrożyć, wysoko przetworzyć to mięso i ono nadawało się przecież do spożycia.
Okazało się, że można, w pierwszej wersji okazało się, że można to przerobić na konserwy, nie trzeba tego utylizować. Potem był problem, który zakład ma to przerobić, bo te konserwy, kto ma odbierać, kto ma płacić, a to wszystko trwa.
Niektóre zakłady przetwórcze płakały, że musiały ograniczyć trochę skalę produkcji, bo nie można było wszystkiego sprzedać i tak dalej, ze względu właśnie na to, że operują w tej strefie ASF-u.
No była również tak. Zakłady te stały się takie jakby niepożądane w Polsce, bo ty nas zarazisz, twój samochód do mnie nie dojedzie. W tej chwili nawet jest problem, żeby tutaj dojechały samochody na Podlasie, bo na przykład jak Duńczyk sprzedaje do nas warlaki, to mówi, że ten warlak, który przyjechał na Podlasie, ten samochód przez tydzień czasu nie ma do niego wrócić z powrotem. Po prostu Duńczyk dba o swoje interesy. Czyli w tym momencie
Robi taki okres karencji, żeby ewentualnie ten wirus zginął i dopiero samochód może wrócić do Danii.
Wirus na dodatek, którego nie ma, bo pomoru u świń naszych nie ma. Natomiast Duńczyk sobie tak założył, że tak ma być.
Potem, bioasekuracja.
Jak już został zrobiony wyłom, tak, ale to tylko wtedy, kiedy weszły jakieś dotacje rządowe czy obietnice dotacji, wtedy okazało się, że zakłady mogą brać, okazało się, że...
Mogą przetwarzać i
tak, pod warunkiem, że będą taniej sprzedawały, czyli weszły mechanizmy w tej chwili, jak to mówią, rynkowe.
Wyrównujące straty.
I my zmuszeni jesteśmy sprzedawać swoje świnie taniej, możemy to robić, mamy dostać dofinansowanie od rządu, w końcu to zostało zrobione i jest napisane, że to dofinansowanie będzie. Natomiast są w związku z tym różne inne problemy, ale niemniej można funkcjonować i można to sprzedawać.
Mechanizmy rekompensowania strat z powodu hodowlanych plag, czyli ASF-u, ptasiej grypy, ograniczeń sanitarnych i weterynaryjnych są doskonałe, należy je ulepszać, jakie obowiązują, jakie jest wsparcie, bo jedno jest pewne, od momentu, kiedy SF pojawił się w naszym województwie, to konkurencja wykorzystała to i były nawet propozycje, żeby zrobić białą strefę na Podlasiu i w ogóle na ścianie wschodniej, żeby ASF nie przekroczyło Wisły, bo tam dopiero są wielkie fermy hodowlane i straty byłyby ogromne. Na razie udało się to powstrzymać, ale czy są jakieś mechanizmy, są pieniądze, które pozwalają wam niwelować spadki dochodowe wynikające z tych chorób?
Może trzeba powiedzieć tak, żeby nie zapowiedź przez rząd rekompensat do sprzedanej trzody, to myślę, że żadna rzeźnia nie podjęłaby się skupu tak, jak to było 3 lata temu ze strefy niebieskiej. I dopiero zapowiedź tych rekompensat uruchomiła skup, szczególnie w powiecie monieckim. I od 18 marca, czyli od najbliższej soboty, no w sobotę to nie możemy składać wniosków, ale w poniedziałek można będzie składać już wnioski do Agencji Rynku Rolnego, które gwarantują dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy średnią krajową opublikowaną w zintegrowanym systemie informacji rynkowej na stronie ministerstwa, a ceną płaconą przez podmiot skupowy.
Czyli zbiera się informacje, ustala się mniej więcej średnią cenę, tak, i tą różnicę
tygodniowo, tak? I to
dostaniecie w,
tą
do
różnicę mamy otrzymać. No są pewne ograniczenia, ponieważ pieniądze pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Jak wiemy, o wszystkim u nas w rolnictwie decyduje Bruksela. No i niestety tak stało się i tym razem. Główne zastrzeżenie to, że nie możemy zwiększać produkcji. Początkowy nawet projekt zawierał taki zapis, że do przodu również w 18 roku nie moglibyśmy powiększyć produkcji, ale na szczęście...
Zapłacimy wam, pokryjemy te różnice, tak, pod warunkiem, że nie będziecie zwiększać skali produkcji.
Ale z tego się wycofano. Jedyne to, że nie może być ilość tych świń sprzedanych w tym roku przez półrocze wyższa niż w ubiegłym roku. Tego zapisu niestety nie
Czyli
udało
przez
się.
Przez pół roku macie taką karencję?
Nie, przez od 1 stycznia do 30 czerwca możemy złożyć wniosek na tyle sztuk, ile wyprodukowaliśmy w ubiegłym roku o tej samej porze.
Co oznacza, że nie możecie zwiększyć skali...
W tym półroczu.
Tak, produkcji, albo możecie to zrobić na własny rachunek, bo pieniędzy nie dostaniecie.
Tak, no istniały obawy, żeby właśnie, no tak jak powiedziałam, w Sokółce, w strefie niebieskiej w ogóle nie było żadnego handlu, żadnej produkcji, prawda? Tutaj jest taka możliwość, no ale nie może być tak, że ktoś w tej chwili przywozi z zagranicy warchlaki, wstawia je celowo po prostu i zwiększa w tym momencie, prawda? Bo to ma służyć, żeby...
Chciano uniknąć takiego nadużycia.
Tej sytuacji.
Są dwie pomocy, a trzecia to jest propozycja Hogana do modernizacji, przekształcenia się z chowu trzody na bydło pasowe i z tego tytułu są dopłaty do materiału hodowlanego. No tylko, że...
No właśnie, czy spora liczba, taką małą informację.
Panie redaktorze...
Czy spora liczba hodowców trzody przekwalifikuje
ale
się?
Ale ciężko jest się przekwalifikować, bo tak, nie pozwalają na to budynki. I adaptacja budynku na hodowli trzody na hodowlę opasów, no trochę wymaga kosztów.
Ale po to będzie to
no wsparcie. No dobrze, ale to jest wsparcie do materiału hodowlanego, czyli do kupionej jałówki,
nie do modernizacji.
Rocznej, rocznej są tam progi pieniężne do wykorzystania, ale no, rolnik musi przekształcić własne, zmodernizować budynki, wyposażenie, ale tym bardziej jeszcze po drodze idzie to, że park maszynowy trzeba zmienić, bo inne są maszyny używane w produkcji trzody, inne maszyny są używane w produkcji opasów, a jeszcze inne w produkcji mleczarskiej.
Panie Mariuszu, no ale trzeba także zmienić to, co się uprawia, bo inne rzeczy się uprawia pod hodowlę trzody chlewnej, a inne pod bydło pasowe. No, trzeba mieć chociażby łąki.
No warunki glebowe wymagają, wskazują na rodzaj produkcji, tak? No bo na polu można niby wszystko posiać, tak? A każde zboże można sprzedać i kupić. Natomiast najtaniej jest, kiedy to jest w gospodarstwie robione blisko. Także produkcja bydła wymaga innej pracy.
Pan będzie się przekwalifikowywał?
Nie, no to jest bez sensu. My jesteśmy hodowcą, producentem trzody chlewnej i póki możemy, to będziemy to robić. Natomiast wracając do tematu dopłat, to skutki, pytał pan redaktor poprzednio o skutki, czy o jakie są straty z tytułu ASF, one trwają do dzisiaj, pomimo że nie mamy pomoru u świń. Trudno oszacować, bo okazało się, że na przykład w naszym przypadku ta ilość świń sprzedana do czerwca, my w marcu już będziemy mieli praktycznie sprzedane tyle, ile w zeszłym roku, a to głównie dlatego, że zmuszeni zostaliśmy do przetrzymania tuczników. I te tuczniki przetrzymane w zeszłym roku dopiero teraz są sprzedawane i tyle tuczników, co ja teraz sprzedałem, to nie sprzedałem nigdy. Za każdą sztukę, która będzie więcej sprzedana, niezależnie od tego, czy ja wystąpię o dopłaty, czy nie, mam zapłatę, znaczy no, występować nie będę mógł, natomiast będę musiał zapłacić karę 50 zł. Wobec tego, jeżeli nie wystąpię Ja nie wiem, czy w ogóle wystąpić, to jeszcze sprawa dyskusyjna, zobaczymy, bo ja zrozumiałem to w ten sposób, że ja nie mogę sprzedać więcej, tak to przynajmniej pisze.
Czyli tutaj to rozporządzenie trzeba było zmodyfikować o tyle, że to załamanie w skali produkcji w zeszłym roku będzie miało wpływ teraz.
Ma wpływ na to, że teraz się sprzedało po prostu dużo więcej, także to trzeba się zastanowić, przeczytać już dokładnie, albo uzyskać informację, jak to będzie wyglądało.
Takie są ograniczenia, ale tutaj jeszcze przejście na te nowe typy hodowli, na bydło mięsne. Nie od dziś się mówi, że w Polsce powinniśmy zwiększyć produkcję wołowiny mięsnej, że sporo gospodarzy, szczególnie na Podlasiu, powinno się przekwalifikować. Czy tego, tę krytyczną sytuację, jaka jest teraz, nie można by wykorzystać, żeby zmienić troszeczkę profil produkcji na Podlasiu? Panie
Królowa, bo ona już dawno powiedziała, że na Podlasie jest tak, powiedzmy, skąpe w gleby generalnie, że na Podlasiu ma być produkowana świnia. Dlatego ona już dawno myślała na ten temat, tak? I w tym momencie, jeżeli do Polski sprowadza się tyle świń, to znaczy, że mamy doskonały rynek do produkowania, tak? Nie sprzedawać zboże.
Mogą to nasi hodowcy wypełnić.
Powinni nasi hodowcy robić, oni się na tym znają i im to się opłaca. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że mu się opłaca robić produkcję bydła i jest do tego przeświadczony, to nikt jemu tego nie zabrania. Natomiast zmuszanie kogoś, czy mówienie, proszę wy zamiast świń produkujcie sobie owce czy bydło, przymuszanie do tego jest moim zdaniem no tak jakby bez sensu, tak? A mało tego, ogranicza się skalę produkcji cały czas, czyli rozwijać się za bardzo nie można powyżej jakiegoś pułapu, tak?
No właśnie, bo w Polsce jeszcze pamiętam te lata, kiedy no, produkowało się ponad 20 milionów sztuk trzody chlewnej. Teraz ta skala produkcji jest mniejsza o połowę, bez mała.
Paszport polski zapewne ma tylko 5 milionów naszych świń. Podejrzewamy, a drugie jeszcze 5 to niestety, ale ma paszport zagraniczny. Czyli są
przyjechały
to,
jako warchlaczki to, i tutaj tak, były tak, tylko opasione, także, że tak powiem.
Także od lat mieliśmy obawy, że będziemy tu czarnią Europy i jesteśmy tu czarnią Europy. A teraz co najgorsze, w tym momencie, kiedy mamy ASF na Podlasiu, to jest tucz nakładczy. W tej chwili jeżdżą przedstawiciele i zachęcają nas do bycia tak zwanymi robotnikami we własnych budynkach. Proponują nam wstawienie ich warchlaków, dają paszę i tylko musimy pracować, prawda? I otrzymamy za to wynagrodzenie. I wtedy już zabiorą od nas w normalnej cenie. I to mięso posłuży w zakładach z obcym kapitałem do przetwórstwa. Czyli
zamiast hodowcy,
tak, nie będzie problemu
rolni.
I nie będzie problemu z ceną, ze zbytem. Szczególnie powiat monicki, jest bardzo dużo takich gospodarstw, które tylko wybudowały chlewnie i są robotnikami w tych chlewniach, które nie są ich własnością.
To dlaczego tamtym się opłaca, a nam się nie opłaca? Gdzie tu jest błąd?
Trudno powiedzieć, może polityka?
No, polityka jest polityką, ale interesy interesami. Jak to zjawisko opanować, żebyśmy nie byli właśnie tuczarnią Europy, a byli prawdziwymi hodowcami, hodowali chociażby czy pułaską, czy inne.
Europa miała na to jakiś bardzo mocno przemyślany plan, bo na początku te warchlaki doprowadzono do wyrżnięcia macior w ten sposób, że warchlaki, ceny warchlaków sprowadzanych z zagranicy były tak niskie, że po prostu nie opłacało się utrzymywać loch i większość moich znajomych tych loch po prostu już
i
w tej chwili nie ma.
Tego stada zarodowego.
Tego stada zarodowego. Ja jestem jednym z 5 hodowców w całym województwie zarodowych, które utrzymywało loszki. Od 3 lat nie sprzedałam żadnej loszki hodowlanej, bo nie ma już takich gospodarstw w pobliżu, które by kupowały loszki, bo wszyscy tuczą. I w tym momencie, kiedy już nie mamy macior, cena warchlaka poszła drastycznie w górę. W tej chwili większość gospodarstw nie wstawia, bo warchlak kosztuje prawie 400 zł.
Mówi się, panie redaktorze, że tak, polskie hodowle w cyklu tak zwanym zamkniętym, no, nie mogą wyprodukować tyle wsadów w nowy wsad, dajmy na to, że muszą się zasilić z zewnątrz. Ale czy to wcześniej nie można było o tym pomyśleć. Tutaj jak Bożena mówi, że doprowadzić do tego, żeby zlikwidować lochę, bo cena warchlaka była niska. I popatrzmy z tego punktu widzenia na inne dziedziny gałęzi produkcji rolniczej, że się dzieje podobnie.
Czyli z tego wniosek taki, że wszystkie te mechanizmy związane z kontrolą rynku rolnego, z tym jak ten rynek reaguje na różnorodne zjawiska, no, wymagają totalnej naprawy, totalnego przemyślenia po to, żeby wspierać naszą produkcję, a nie być tylko i wyłącznie sprzedawcą taniej pracy rąk ludzkich. Panie Mariuszu.
Mamy gospodarkę rynkową i jeżeli mamy rynek, no to albo się jemu poddajemy, albo rzeczywiście powinniśmy chronić to jakieś gałęzie, na przykład rolnictwo, bo rolnictwo jest taką gałęzią,
skoro
że jeżeli...
udało się wprowadzić przepisy dotyczące ograniczenia obrotu ziemią,
tak.
No to wydaje się, że powinniśmy trochę zmodyfikować mechanizmy obrotu opasami, warchlakami. Powinniśmy wiedzieć, ile stad zarodowych w naszym kraju powinno być, niezależnie czy to będzie trzoda chlewna, czy to będzie bydło mleczne, czy bydło mięsne, no bo to jest podstawa. To w pewnym momencie może się przełożyć na zaopatrzenie naszych obywateli w żywność.
No tak może być, natomiast nie wszyscy mają takie zdanie i część decydentów uważa, że po prostu trzeba, żeby był rynek. Jeżeli rozmawia się w jakichś tam kulorach z przedstawicielami zakładów mięsnych i mówimy, że my powinniśmy produkować polskie, a on mówi, że mu wszystko jedno, czy on kupuje z Polski, czy on kupuje z Hiszpanii, bo po prostu on potrzebuje jakieś tam standardy i on będzie kupował, jemu wszystko jedno. Ja mówię, a w razie jakiejś tam niepokoju, wojny i tak dalej. Mówi, co pan się tam martwisz o jakieś tam niepokoje. Dzisiaj pracujemy, dzisiaj żyjemy, a interes jest najważniejszy.
Zatem proponowane teraz przez Ministerstwo Rolnictwa przepisy, które mają ułatwiać tworzenie spółdzielczości rolniczej. Czy to może spowodować, że sami gospodarze będą tworzyć takie mini zakładziki, w których będzie można przetworzyć mięso, sprzedawać, tak żebyśmy niekoniecznie musieli jeść mięso z tuczu przemysłowego, ale z takiego zdrowszego, bardziej zbliżonego do natury? Czy to nie byłaby szansa, żeby odtworzyć właśnie te stada zarodowe i w ten sposób wpływać na to, co się dzieje na rynku? Pani Bożeno.
W moim powiecie sokólskim nie ma ani jednej ubojni. Ani jednej ubojni. I na tym polega problem, bo nawet ustawa o sprzedaży detalicznej zezwala hodowcy trzody na wyprodukowanie wyrobów mięsnych, ale warunkiem jest to, że ja muszę ubić tego konkretną tą świnię w ubojni. I
no ale
polega.
Czy nie możecie założyć własnej ubojni właśnie na zasadzie spółdzielczej? Przypominam sobie, to wydarzenie zostało bardzo szeroko opisane, jeśli chodzi o to, co było związane z rynkiem mięsnym w Stanach Zjednoczonych, w pobliżu Chicago. Były rzeźnie przemysłowe, ale tak sterowały cenami, że farmerzy upadali. W pewnym momencie farmerzy powiedzieli dosyć, założyli własne ubojnie, i wtedy odbudowano ten cały rynek farmerski. Czy podobny proces nie może się odbyć u was?
Samo założenie spółdzielni, no to zgoda, możemy spółdzielnię założyć, ale mam kolegów, którzy przymierzali się, nawet mają projekty budowlane w powiecie monieckim i ubojni i przetwórni. Niestety weszła strefa ASF-u i zrezygnowali. Zrezygnowali z planów i po prostu nie zaryzykują, bo jeżeli te ubojnie...
Czy wsparcie państwa zamiast tego rodzaju rekompensat typu jałówka mięsna i tak dalej nie powinna pójść właśnie w tym kierunku, żeby utworzyć właśnie tego rodzaju ubojnie? To, co się stało swego czasu z rynkiem drobiu. No, czy ktoś myślał, że w Sokółce będzie taka duża firma, która przerabia drób? Nie, ale jednak stworzono ten rynek. Czy podobnych działań nie można by stworzyć właśnie na tym rynku trzody chlewnej?
Panie redaktorze, moim zdaniem, jeśli chodzi o ubój, przetworzenie danego mięsa, bo to już po ubiciu mięso, w danym gospodarstwie, przecież to się wiąże nie tylko z przerobem, ale i ze smakiem. Przecież zapomnieliśmy o tradycyjnych, dobrych, polskich wędlinach.
No gdzie bo my poszliśmy w przemysł, a ten przemysł wszędzie na całym świecie jest potępiany, bo to są dodatki szkodliwe, chemiczne i tak dalej. Po co iść w tym kierunku?
Właśnie, bo tu chodzi o długość terminową tych danych produktów, ale tutaj przecież równie dobrze trzeba spojrzeć, że powstają wolno, ale powstają małe przetwórnie mięsne, gdzie... jakość wytworzonych towarów jest naprawdę kapitalna.
I no ludzie, właśnie, czyli ludzie, w ludzie tym tu, kierunku, ludzie czyli tu kupują. Wykorzystać państwa, no, wsparcia państwowego, nawet unijnego, bo tam też są te pieniądze unijne na wsparcie tej rodzimej produkcji i nie stworzyć całej sieci właśnie firm, firemek, które by wykorzystywały to, co
panie redaktorze, ale idąc do sklepu, do hipermarketu dużego, spojrzeć na półkę, tam się rządzą duże koncerny. No i wejść w sprzedaż to jest bardzo ciężko. I ludzie, którzy podejmują takie kroki, to na własne ryzyko jeżdżą, poświęcają swój nawet prywatny czas, żeby zaistnieć, sprzedać. Fakt, że gro takich dobrych, kulinarnych smaków odbywa się w niektórych regionach, dajmy na to, na jakichś dniach, tam jakichś miejscowości. I ludzie, będąc tam, widząc i próbując ten produkt, wracają do niego.
Ja wiem, no to wykorzystajmy tę szansę właśnie, żeby przeprofilować, nie wchodzić w tak olbrzymią skalę produkcji, tylko w bardziej sprzedaż bardziej przetworzonych produktów, a nie tylko i wyłącznie materiału hodowlanego.
Ale ten program wsparcia dotyczy w tej chwili wyłącznie małych producentów. Ja myślę, że z czasem ich będzie coraz mniej. Gospodarstwa robią się naturalnie coraz większe. Wymaga to wymogła to sytuacja, jaka jest w świecie, jaka jest w Europie. I w tym momencie rzeczywiście dla tych, co mają niewielką produkcję, być może, że jest wyjściem zrobienie tego na zasadzie od pola do stoła, jak to mówią. Natomiast w przypadku większej produkcji no, mamy do czynienia ze specjalizacją, tak? Czyli no, nie można robić wszystkiego, nie można być omnibusem. No pewnie można, ale trzeba to w jakiś inny sposób zgrać. Natomiast nie jest problemem wyprodukowanie samego towaru. Problemem jest sprzedaż tego. Trzeba mieć własną sieć sklepów, bo nikt nie wpuści twojego towaru do sklepu. Myśmy mieli kiedyś do czynienia ze spółdzielczością, z przetwórstwem, mieliśmy własną hodowlę, własną ubojnię, własne sklepy, ale potem jak się trafia na ten rynek, okazuje się, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Także to nie jest tak prosto, że można się tym zająć. Oczywiście najprościej byłoby sprzedać wszystko na lokalnym rynku, natomiast akurat my jako producenci, mówię, reprezentuję...
To za mały rynek dla was.
Za mały rynek. Trzeba to sprzedać. Nie jest problemem w tej chwili produkowanie. Ważne, żeby to po prostu sprzedać potem. Sama półtusza to nie jest produkt do sprzedawania.
Osoby wśród rolników znamy takie, które założyły takie małe przetwórnie, mając własną hodowlę i w chwili obecnej już nie mają własnej hodowli, zajmują się tylko przetwórstwem, bo po prostu czasowo człowiek się nie wyrabia. No i przede wszystkim społeczeństwo jest ubogie. Konsument u nas nie jest konsumentem bogatym. I to, że kupi kilka kilogramów na dożynkach czy na takich przy okazji...
Jarmarkach,
prawda, to nie decyduje o popycie.
Bo to musi być stały
produkt,
rynek, stały
odbiór. Który jest na półkach sklepowych, jest to produkt z momem, prawda, tani, mielonki różnego rodzaju, z mięsa sprowadzonego z zagranicy, to jest masówka. Natomiast zrobienie dobrej wędliny ze swojej 100-kilogramowej świni, to każdy ci powie, że to po prostu się nie opłaci, bo ten produkt musi wtedy kosztować w granicach 40 zł, prawda? Nie stać w tej chwili konsumenta, żeby zapłacić tak z marszu, prawda, za każdą wędlinę w granicach 40 zł. Także, tak jak Mariusz powiedział, mając już nawet produkcję 100 tuczników czy 200 miesięcznie, nie dałoby się tego po prostu przerobić. Funkcjonują na rynku takie małe zakłady, bardzo małe, ale one bazują w oparciu o towar kupiony nawet w markecie, o półtusze normalnie kupione zagraniczne i one wytwarzają, wędzą, schab się wędzi, kupowany wszędzie, prawda, i też się sprzedaje po 40 zł, nie? Natomiast poświęcając się własnej hodowli i produkcji, bardzo ciężko jeszcze wejść w temat mięsa.
To podsumowując, jaka przyszłość? Hodowla będzie na Podlasiu?
Będzie.
No my produkujemy, Podlasie ma produkować, ma prawo produkować, my będziemy po prostu likwidować chore dziki, będziemy zmuszać wszystkich decydentów i rząd i myśliwych do tego, że mają zwalczyć pomór dzików, a my mamy hodować świnie. My nie mamy pomoru świń. Ja zawsze mówię, mamy pomór dzików od tego powinniśmy zacząć no moim zdaniem i skończyć.
Każdą plantację kukurydzy będziemy ogradzali, żeby
dziki się nie...
No bo one wykorzystują te pasze do tego, żeby się rozradzać. Małe dziki buszują w kukurydzy, też wszyscy o tym wiedzą.
Panie doktorze, kukurydza jest jeszcze niewysiana, a już wprowadzono okres ochronny na lochy. Już się mówi o planach chowiecko-hodowlanych. Te dziki w Polsce się hoduje. Jeżeli widać, że kukurydza powoduje zwiększenie płodności, to trzeba te dziki odstrzelić. Trzeba dziki po prostu traktować tak jak inne szkodniki polne, tylko tego się nie robi. Dzik powinien być w lesie. Gdyby był dzik w lesie, nie właziłby w kukurydzę. Myśliwy powinien chodzić po lesie, strzelać do dzika, a nie polować tutaj. A dlaczego zimą się nie strzela? Dlaczego się noktowizorów nie wprowadzi? Dlaczego się nie wprowadzi pułapek żywołownych? Nam się zabrania łapać te dziki, a myśliwym utrudnia się polowanie. Dlatego nie mówmy o tym, że jest problem odstrzelić dzika. Okazało się, że w Puszczy Białowieskiej nie ma już żadnego dzika. Czyli można było. Poszli, policzyli na jesieni. Nie mamy dzików w Puszczy Białowieskiej, w Nadleśnictwie Białowieża. Teraz się boją, żeby przypadkiem naprawdę ich nie było. Można sobie poradzić z dzikiem, trzeba tylko chcieć. Myśliwi powinni utrzymać zwierzęta w naturalnym żerowisku. Naturalnym żerowiskiem dla dzika jest las, a nie chłopska kukurydza. Mamy w Polsce 30% lasów podobno. Nie mówmy, że dzikom zabrano jakieś powierzchnie, bo po prostu ta powierzchnia leśna się zwiększa. Tylko tam trzeba sadzić dęby, tam trzeba zrobić im bazę pokarmową, a nie sadzić same sosny czy świerki, żeby te dziki nie miały co jeść.
Ale sadzimy sosny i świerki, bo trzeba drzewo do tartaku.
No wobec tego trzeba potem hodować bażanty i do nich strzelać. Tak samo dziki powinno się hodować w zamkniętych ośrodkach i strzelać do dzika z zamkniętego ośrodku, a nie wypuszczać te dziki na wyżelkę, na chłopskie pola.
Takie podsumowanie. Będziemy przyglądali się całej sprawie, jak to wygląda, czy rekompensaty rzeczywiście rekompensują straty ponoszone przez hodowców i czy hodowla trzody chlewnej zanika w województwie podlaskim. To wszystko dzisiaj w naszym programie. Naszymi gośćmi byli Bożena Jelska oraz Mariusz Nackowski ze Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej oraz Antoni Cowiński z Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej. Dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.